Pisanie nie jest wrodzonym talentem ani aktem natchnienia. To rygorystyczne rzemiosło operacji poznawczych. Potężne narzędzie sprawczości. Opierając się na metodologii Ronti Leders-Dively, autor dowodzi, że świadomy proces. Od inwencji i syntezy źródeł, przez etykę retoryki, aż po bezlitosną rewizję struktury. Pozwala przekształcić chaos informacji w uporządkowany argument. Taki argument jest zdolny realnie wpływać na rzeczywistość. Kluczową tezą tekstu jest koncepcja transferu wiedzy. Umiejętność pisania nie służy jedynie stworzeniu pojedynczego dokumentu. Ona kształtuje uniwersalną kompetencję intelektualną, którą można przenosić między sferą osobistą, akademicką, zawodową a obywatelską. W kontekście polskiej wrażliwości językowej pisanie staje się aktem odwagi i formą kontroli władzy. Pozwala bowiem zastąpić kulturę prowizorki i emocjonalnego krzyku precyzyjną argumentacją. Ostatecznie tekst ukazuje, że biegłość w posługiwaniu się językiem jest pierwszą instytucją obywatelskiej wolności. Kto panuje nad formą i sensem swojego przekazu, przestaje być jedynie odbiorcą narzuconych regulaminów, a staje się architektem zmiany społecznej. Integracja źródeł, synteza i rewizja. Tekst nie rodzi się gotowy. Wchodzimy w fazę świadomego przekształcania materiału w tekst publikacyjny. Stylistyczna gładkość nie wystarcza. Tekst może być poprawny językowo, a jednocześnie poznawczo pusty. Pisanie publikacyjne wymaga integracji źródeł i stałego pilnowania relacji między celem, odbiorcą a argumentem. W metodologii Ronti Leders-Dively kluczowe jest rozróżnienie czterech operacji poznawczych: streszczania, parafrazowania, cytowania i syntezowania. Streszczenie odpowiada na pytanie o zasadniczą myśl źródła. Parafraza pozwala przekazać informacje własnymi słowami bez zniekształcania sensu. Cytat zachowuje cudze brzmienie wtedy, gdy jest ono precyzyjne lub retorycznie nośne. Synteza łączy różne źródła, by ukazać relacje między nimi. Dojrzały autor nie traktuje źródeł jak ozdobnych przypinek. Źródło musi pracować. Jeśli nie wiadomo, po co je przywołano, staje się ono jedynie dekoracją. Najważniejsza pozostaje synteza, gdyż tworzy nową wartość poznawczą. Tutaj autor nie jest sekretarzem źródeł, lecz architektem rozmowy między nimi. Kompilacja mówi jedynie o to, co powiedzieli inni. Synteza mówi o to, jaki wzór wyłania się z tej rozmowy. Autor musi dostrzec nie tylko źródła wspierające jego tezę, ale i te, które ją komplikują. Musi jasno wskazać, gdzie kończy się zgodność, a zaczyna spór. W przeciwnym razie tekst staje się adwokatem z góry wydanego wyroku. Integracja źródeł wymaga sprawnego prowadzenia czytelnika. Źródło należy wprowadzić, osadzić i powiązać z argumentem. Głos autora nie polega na rywalizacji ze źródłami o głośność, lecz na sposobie ich uporządkowania i interpretacji. Silny głos nie krzyczy ponad nimi, on sprawia, że zaczynają one mówić w sensownym porządku. Kolejnym etapem jest rewizja. Należy ją odróżnić od edycji. Rewizja dotyczy struktury i argumentacji, edycja zaś warstwy powierzchniowej, gramatyki czy interpunkcji. Mylenie tych faz to jak dobieranie firanek podczas stawiania fundamentów. Rewizja wymaga odwagi. To rozmowa z tekstem, w której autor przestaje pytać, czy zdanie mu się podoba. A zaczyna pytać, czy ono wykonuje potrzebną pracę. Każdy akapit musi coś wnosić. W tekście publikacyjnym nie mają miejsca na pasażerów na gapę. Czy zakończenie wynika z wywodu, czy tylko próbuje go domknąć podniosłym westchnieniem? Takie pytania są narzędziami jakości. Rewizja ma charakter rekursywny. Autor wielokrotnie wraca do swoich decyzji. Rewizja przypomina pracę rzeźbiarza. Edycja przychodzi później, gdy struktura jest stabilna. To higiena tekstu. Polega na precyzji zdań, rytmie i eliminacji zbędnych ozdobników. Nie powinna jednak udawać operacji kardiochirurgicznej, jeśli problem leży w kręgosłupie argumentu. Dobra redakcja to sztuka dopasowania języka do funkcji. Zły redaktor usuwa wszystko, co trudne, dobry tylko to, co niepotrzebnie utrudnia. To różnica między klarownością a spłaszczeniem. W tekście naukowo-publicystycznym kluczowa jest spójność pojęciowa. Wtedy tekst zyskuje jednorodność intelektualną i staje się przemyślaną architekturą, a nie wystawą przypadkowych uwag. Rewizja powinna także weryfikować transfer wiedzy. Autor rewidujący tekst nie poprawia jedynie produktu, lecz uczy się własnego procesu. Zauważa, gdzie zapętla argumentację lub maskuje słaby worant mocnym stylem. Taka świadomość pozwala doskonalić praktykę pisania, a rewizja staje się narzędziem intelektualnego samopoznania. W tej perspektywie krytyka zewnętrzna jest dźwignią rozwoju. Profesjonalista wie, że bliskość wobec własnego tekstu oślepia. Drugi czytelnik działa jak test obciążeniowy mostu. Autor musi jednak filtrować uwagi, gdyż najgorsza jest krytyka dominacyjna, w której czytelnik próbuje przepisać tekst na własną osobowość. Rzemiosło polega na tym, by najpierw pozwolić myśli rosnąć, a potem ją przycinać. Bez wolności brakuje inwencji, bez rygoru nie powstaje tekst publikacyjny. Autor odpowiada za organizację warunków rozumienia, dlatego przejścia między akapitami to logika ruchu. Bez nich tekst staje się zbiorem odizolowanych wysp. Skoro wpływ retoryczny ma być skuteczny, tekst wymaga rewizji. Wszystkie te elementy tworzą kompetencje, którą można przenieść w nowe sytuacje zawodowe, akademickie i obywatelskie. To właśnie jest transfer wiedzy. Potrzebujemy człowieka, który nie boi się pustej kartki, bo zna procedury inwencji. Kogo retoryka nie jest tanią sztuczką, lecz etyką wpływu. To prowadzi do uznania pisania za kompetencję transferowalną, jedną z najważniejszych form sprawczości w świecie nadmiaru informacji. Pisanie kształtuje umysł zdolny do organizowania znaczeń w nowych warunkach. To właśnie oznacza transfer wiedzy. Wymaga on abstrakcji, wydobycia z doświadczenia reguły lub struktury i dopasowania jej do nowej sytuacji. Znacznie trudniejszy jest transfer daleki, który wymaga przeniesienia zasad do sytuacji zupełnie odmiennej. To tutaj zaczyna się prawdziwa dojrzałość intelektualna. Autor musi zadać sobie pytanie, które reguły jego wcześniejszego działania są lokalne, a które uniwersalne. Co może zachować, co musi przekształcić, a co po prostu porzucić. Pisanie jest jednym z najważniejszych pól transferu, ponieważ jego zasady są głęboko przenośne. Umiejętność definiowania pojęć czy budowanie argumentu sprawdzają się tak samo w eseju naukowym, jak i w umowie, negocjacjach czy analizie polityki publicznej. Transfer nie jest więc dodatkiem do pisania, lecz jego najważniejszym społecznym skutkiem. Widać to w czterech sferach: osobistych, akademickiej, zawodowej i obywatelskiej. Wszystkie czerpią z tych samych kompetencji inwencji, analizy, retoryki i odpowiedzialności za odbiorcę. Sfera osobista uczy, że pisanie jest narzędziem samorozumienia, pozwala uporządkować doświadczenie i zrozumieć własne schematy myślowe. Pisanie osobiste jest zatem laboratorium etyki intelektualnej. Sfera akademicka nadaje tekstowi inny ciężar. Tu myśl powstaje wobec źródeł i standardów dowodzenia. Dobry tekst naukowy nie jest magazynem cytatów, lecz miejscem, w którym autor wnosi nową perspektywę lub precyzyjne uporządkowanie problemu. Transfer ze sfery akademickiej do zawodowej jest szczególnie praktyczny. W pracy pisanie służy decyzjom i zarządzaniu, dlatego potrzebuje kompetencji naukowych, jasności pojęć, oceny źródeł oraz umiejętności syntetyzowania informacji. Organizacje nie cierpią jedynie z powodu braku danych, lecz przez brak języka, który przełoży te dane na sens i konkretne działanie. W sferze zawodowej pisanie jest narzędziem koordynacji. Raport pozwala dostrzec problem, procedura gwarantuje powtarzalność, a strategia wyznacza kierunek. Kto pisze nieprecyzyjnie, generuje koszty. Błędne decyzje i konieczność wyjaśniania oczywistości to tak zwany podatek od braku myślenia. W wymiarze obywatelskim pisanie staje się narzędziem sprawczości. Pozwala nazwać krzywdę, podważyć język władzy i budować koalicję znaczeń. Petycja czy list otwarty to instrumenty nacisku. Jednak ich skuteczność zależy od warsztatu. Słuszna sprawa, źle napisana, zostanie zlekceważona. Skuteczny tekst musi łączyć trzy etapy: informowanie o faktach, analizę mechanizmów problemu oraz argumentację i konkretny postulat. Pisanie jest formą kontroli władzy. Obywatel, który potrafi pisać, odbiera instytucjom monopol na definiowanie rzeczywistości. To nie kwestia stylu, to emancypacja. Wspólnota, która opanowała pióro, przestaje być skazana na język silniejszy. Sam tekst nie wystarczy. Bez niego sprawa pozostaje bezkształtna, ale bez formy trudno wprowadzić ją w proces decyzyjny. Forma nie jest makijażem treści, lecz sposobem jej istnienia w świecie. Ten sam postulat może być odebrany jako pretensja lub ekspercka diagnoza, zależnie od gatunku i retoryki. Transfer wymaga metakognicji, czyli świadomości własnego procesu myślenia. Bez niej autor powtarza jedynie powierzchnię zadania, zamiast uchwycić jego zasadę. Taka świadomość umożliwia daleki transfer i pozwala rozpoznawać indywidualne strategie pracy. Autor znający własne narzędzia nie panikuje przed pustą kartką. Pisanie uczy inkubacji i rewizji. W sferze publicznej pozwala to przeciwstawić się chaosowi informacyjnemu, analizie pozornej oraz argumentacji plemiennej. Pisanie uczy hierarchizowania informacji, szukania mechanizmów i dbałości o formę. W epoce hałasu klarowność staje się aktem odwagi. Jeśli umiejętność pisania przechodzi do życia zawodowego i obywatelskiego, staje się kapitałem sprawczości. Człowiek nie uczy się argumentacji po to, by zdać kurs, lecz by nie ulec fałszywej dychotomii czy patosowi pozbawionemu logosu. Pisanie pozostaje jedną z najważniejszych kompetencji przyszłości. Im więcej informacji produkują algorytmy i media, tym cenniejsza jest zdolność tworzenia znaczeń. Transfer wiedzy domyka model Diveli. Sprawia on wreszcie, że zdobyta kompetencja staje się sposobem działania w świecie. Pisanie uczy myślenia w warunkach złożoności oraz odwagi w formułowaniu tezy. Sama produkcja wypowiedzi nie tworzy kultury rozumu. Potrzebna jest umiejętność budowania tekstu, który wie, czym jest i co chce osiągnąć. Bez tego język staje się ruchem bez kierunku. W ten sposób pisanie może stać się narzędziem wspólnego myślenia. To rzemiosło rozumu i forma sprawczości. Twórczość to napięcie między intuicją a przygotowaniem, swobodą skojarzeń a dyscypliną weryfikacji. Olśnienie jest ważne, ale nie wystarcza. Pisanie jest procesem poznawczym i społecznym. To rozwiązywanie problemów za pomocą języka i tworzenie znaczeń tam, gdzie wcześniej była jedynie mgła. Inwencja staje się tu podstawową fazą każdego poważnego myślenia. Badanie nadaje tej procedurze odpowiedzialność. Źródła i dane nie są obciążeniem dla wyobraźni, lecz jej materiałem budowlany. Najdojrzalszą formą pracy z wiedzą jest synteza, która ujawnia wzór wyłaniający się z wielu głosów. Gatunki porządkują funkcję tekstu. Tekst informacyjny projektuje dostęp do wiedzy, analityczny wydobywa mechanizmy, a argumentacyjny konstruuje racje. Te trzy rodziny tekstów odpowiadają trzem potrzebom rozumu: wiedzieć, rozumieć i rozstrzygać. Retoryka uczy, że żaden tekst nie istnieje w próżni. Etos, atos i logos to żywe narzędzia odpowiedzialnego wpływu, dlatego kluczowa jest rewizja. Pierwsza wersja tekstu to jedynie intelektualne rusztowanie. Rewizja pyta o strukturę i spójność pojęć, edycja natomiast dba o rytm i klarowność języka. Najważniejszym skutkiem tego procesu jest transfer wiedzy. Nauka pisania pozwala przenosić kompetencje między sferami życia. Transfer bliski pozwala działać w podobnych sytuacjach, natomiast transfer daleki umożliwia zastosowanie tych samych zasad w zupełnie nowych kontekstach. W epoce sztucznej inteligencji wartość nie polega już na samej produkcji zdań, lecz na zdolności tworzenia znaczeń, selekcji, hierarchizacji i syntezy. Pisanie to praktyka osobista, akademicka i zawodowa, ale przede wszystkim obywatelska. Tam, gdzie język publiczny zostaje oddany wyłącznie władzy lub medialnym skrótom, obywatele tracą zdolność formułowania własnego interesu. Dobre pisanie przywraca głos jako argument, jest formą sprawczości i może przekształcić prywatny niepokój w publiczny postulat. W tej perspektywie staranność staje się etyką pracy nad sensem. Staranny autor sprawdza relacje między tezą a dowodem oraz między intencją a potrzebą odbiorcy. Pisarz to ktoś, kto uczy się widzieć strukturę tam, gdzie inni dostrzegają tylko wydarzenia lub dane. Twórczość wymaga gościnności wobec pomysłów, lecz surowości wobec tekstu końcowego. Pisanie nie jest luksusem literatów, lecz podstawową praktyką cywilizacyjnej samowiedzy. Dzięki niemu doświadczenie staje się refleksją, wiedza argumentem, a argument działaniem, które wraca do wspólnoty jako zmiana. Opinia bez rzemiosła jest tania. Argument wymaga pracy. Diveli proponuje zatem nie tylko teorię pisania, ale etos autora. Twórczego, lecz nic dowolnego. Odważnego, lecz odpowiedzialnego. Świadomego gatunku, ale nie uwięzionego w szablonie. To szkoła wolności zdyscyplinowanej. Wolność pozwala myśleć samodzielnie. Dyscyplina zaś wymaga dowodów i uczciwości wobec źródeł. Pisanie jest sposobem, w jaki rozum uczy się odpowiedzialnie działać w języku. W świecie tonącym w komunikatach, taka umiejętność staje się rzadką formą odwagi. Polszczyzna nie jest tylko narzędziem komunikacji. To krajobraz psychiczny i pole walki. Pisać po polsku to negocjować z całym archiwum zbiorowych odruchów. Pisanie po polsku oznacza mierzenie się z konkretnym środowiskiem retorycznym. Autor pracuje na odbiorcy, który często nie ufa instytucjom i wyczuwa ton protekcjonalny. To człowiek drażliwy. Idealny do dobrej retoryki, lecz fatalny do broszur. Polska kultura lubi maksymy, ale nie znosi pustych pouczeń. Tekst pisany w duchu sprawnego państwa musi zamieniać beztroskę na konkretne pytania o skutki i odpowiedzialność. Odrębność polszczyzny polega między innymi na wysokiej zmienności rejestru. Język ten potrafi w jednym zdaniu przejść od patosu do kpiny. To zasób, który pozwala odsłaniać napięcie między deklaracją a praktyką. Dobre pisanie powinno wykorzystać tę zdolność, by przebić skorupę eufemizmów. Tekst wartościowy musi łączyć patos i ironię. Patos wyznacza bowiem stawkę, wolność, godność, sprawiedliwość oraz obywatelski głos. Ironia chroni przed nadęciem i demaskuje fałsz. W polszczyźnie zbyt gładkie zdanie budzi podejrzenie, że ktoś sprzedaje nam reformę napisaną przez dział propagandy. Tu objawia się rola Fundacji Dobre Państwo. Formuła wiedza, która nie udaje precyzyjnie ustawia etos. Obiecujemy test rzeczywistości. Wiedza ma nie udawać neutralności przy wyborach interpretacyjnych, kompletności przy lukach czy prostoty przy złożonych problemach. Ma też nie udawać bezsilności, gdy można zbudować petycję lub interwencję obywatelską. Bank tekstów fundacji wyjaśnia i porządkuje wiedzę. Mapa pojęć pozwala płynnie przechodzić między kontekstami, a bank petycji przenosi analizę w sferę działania od postulatu do nacisku instytucjonalnego. Polska odrębność kulturowa wymaga ostrożności w tonie. Odbiorca potrzebuje konkretu osadzonego w godności. Należy wskazać, kto korzysta z ciszy i kto sprzedaje bezradność jako realizm. Asymetria między obywatelem a instytucją najlepiej objawia się w zdaniu. System nie przewiduje takiej sytuacji. To filozofia złego państwa, gdzie procedura staje się ważniejsza niż sens, a odpowiedzialność rozpuszcza się w biernej stronie czasownika. Publikacje fundacji muszą zamieniać takie sceny w analityczne narzędzia. Anegdota ma być jedynie bramą, za którą stoi twardy argument. Polska wrażliwość to także wyczulenie na zdradę słów. Reforma bywa eufemizmem dla przerzucenia kosztów na najsłabszych, a dialog – rytuałem bez skutku. Dlatego konieczna jest higiena pojęciowa. Trzeba sprawdzać, czy demokratyczne słowa mają instytucjonalne mięśnie. Język potrzebuje dziś mniej ornamentu, a więcej precyzyjnej odwagi. Styl publikacji obywatelskiej ma działać jak most. Przenosić czytelnika od intuicji do wiedzy, od oceny aż do działania. Słowa takie jak godność, wolność czy sprawiedliwość są obciążone historią. Należy ich używać odpowiedzialnie, zakotwiczając je w konkrecie. Godność powinna mieć adres, procedurę i termin odpowiedzi. Metoda fundacji musi łączyć cztery porządki: informacyjny, analityczny, argumentacyjny oraz retoryczny. To przestrzeń, w której przestajemy wybierać między nudą a wrzaskiem. Odbiorca potrzebuje tekstu, który mówi: Metorową. Sprawdzam język władzy i rytuały instytucjonalne. Sprawdzam, czy obywatelska energia ma procedurę, czy jedynie płonie w komentarzach. To nowoczesna wersja zaradności. Nie cwaniactwo wobec państwa, lecz realna sprawczość w państwie. Rynek pracy, uelastyczniony do granic kręgosłupa człowieka, dialog społeczny bez strony społecznej jako teatr z publicznością zamkniętą w szatni. Takie zdania mają energię, ale muszą prowadzić do konkretu. Slogan bez mechanizmu to tylko fajerwerk, slogan z mechanizmem może stać się dźwignią. Przez lata język oficjalny był narzędziem obcości. Dlatego tekst obywatelski powinien odzyskiwać język dla wspólnoty. Trzeba tłumaczyć trudne pojęcia i humanizować prawo. Dobre państwo potrzebuje obywateli, którzy rozumieją instytucje. Czytelnik ma nie tylko przyswoić treść, ale nauczyć się narzędzi widzenia. Nie mają obywatelskości bez procedury, nie ma procedury bez języka, a nie ma języka bez odwagi nazywania. Polska kultura heroizuje zryw, lekceważąc procedurę. Tymczasem nowoczesna sprawczość obywatelska wymaga nie tylko serca, ale także sekretariatu rozumu. Bez niego gniew odparowuje, a wielkie słowa zostają jedynie na sztandarach. Diwelli uczy, że proces ma znaczenie. Kto potrafi tylko krzyczeć, zostanie zapamiętany na chwilę. Kto umie napisać dobry dokument, może zmusić system do odpowiedzi. Dobra publikacja obywatelska nie może być nekrologiem sensu, ma być instrukcją interwencji. Nie wystarczy stwierdzać, że jest źle. Trzeba pytać o mechanizmy i przepisy, które utrwalają ten stan. Metodologia Diwelli pozwala nastroić język jako instrument, a polska wrażliwość dodaje do tego ogień i moralne napięcie. Obywatele muszą zrozumieć, że język jest pierwszą instytucją sprawczości. Bo kto nie umie nazwać własnej sprawy, temu ktoś inny napisze regulamin milczenia. W świecie zdominowanym przez szum informacyjny i instytucjonalną mgłę, precyzyjne zdanie staje się rzadką formą odwagi. Jeśli nie nauczymy się nazywać swoich spraw z rzemieślniczą starannością, ryzykujemy, że nasza sprawczość zostanie zastąpiona przez cudze definicje. W ostatecznym rozrachunku to nie natchnienie, lecz dyscyplina pióra decyduje o tym, czy nasz głos będzie realnym argumentem, czy jedynie papierową modlitwą wysłaną w próżnię.